Infrastruktura morska i wodna, osiągnięcia i wyzwania to temat, który dzisiaj Państwu proponujemy. Naszym gościem jest pan minister Marek Grubarczyk, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Witamy panie ministrze w Radiu Maryja.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko ojcu i wszystkim radiosłuchaczom.
Skoro mówimy o osiągnięciach i wyzwaniach, to chciałem popatrzeć na ten rok, który minął, który się skończył nie tak dawno temu, rok 2022. W gospodarce morskiej i wodnej, czy Mierzeja Wiślana, czy coś przebiło te inwestycje, to ważne wydarzenie?
No tak, 17 września dla nas była to niezwykle ważna uroczystość otwarcia nowej drogi wodnej. Oczywiście ona była jedną z najważniejszych i takich spektakularnych w kontekście realizacji naszych inwestycji, ale w porównaniu z innymi, które realizujemy, wcale cenowo nie odbiegała, bo środki, które przeznaczyliśmy na gospodarkę morską i wodną, to na samą gospodarkę morską to blisko 30 miliardów, które jest zaangażowane w ramach naszych inwestycji. Ja nie mówię oczywiście o całej gospodarce wodnej, a więc kwestii związanych z polityką przeciwpowodziową i przeciwsuszową, bo tam środki są jeszcze większe, jeśli chodzi o zaangażowanie. W związku z tym w cały obszar inwestycyjny stanowi bardzo duży udział w kontekście inwestycji związanych w rozwój naszego kraju. Już nie mówiąc o kluczowym znaczeniu pod kątem bezpieczeństwa, tak w ramach całkowicie zmieniającego się układu politycznego, geopolitycznego wywołanego między innymi wojną na Ukrainie, ale i również tym, jaką rolę zaczynamy odgrywać jako Polska na Morzu Bałtyckim, w Europie, na świecie. Myślę, że to jest bardzo ważny moment teraz w historii naszej gospodarki wodnej, morskiej, ponieważ myślę, że możemy zająć dominującą pozycję na Morzu Bałtyckim, a już nie mówiąc o tym, że w tej części Europy możemy i musimy odgrywać niezwykle ważną rolę.
Panie ministrze, inwestycja, jaką był przekop Mierzei Wiślanej, bo tak go nazywamy roboczo, to zamysł długoletni. Wasze rządy wracały za pierwszym razem i za drugim do tego pomysłu. Nie wszyscy byli tak z taką euforią do niego nastawieni. Szczególnie mam tutaj na myśli opozycję, ale też komentatorów różnych, którzy mieli różne inne poglądy, pomysły na te kwestie. Wiadomo, że wiele zmieniła wojna, która wybuchła za naszą wschodnią granicą, czyli tuż za granicą między Rosją, między innymi, czyli tymi, którzy są bardzo blisko, których musieliśmy prosić o to, żebyśmy mogli tamtędy płynąć. Więc pytanie, jak pan spogląda z tej takiej szerszej perspektywy, dłuższej nieco, na to, co się wydarzyło?
Ja mam tutaj dużą trudność, ponieważ ja byłem z tą inwestycją związany od wielu, wielu lat, bo przecież 2007 rok, kiedy piastowałem pierwszy raz, miałem zaszczyt być ministrem gospodarki morskiej, to wtedy został uchwalony pierwszy program wieloletni związany z budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. On oczywiście był położony w trochę innej innej konfiguracji, w trochę w innym miejscu, ale w każdym razie ten cały układ odzwierciedlał obecny kształt przekopu. Oczywiście ten pomysł pojawił się bardzo, bardzo dawno temu. To już przecież Stefan Batory wspominał o konieczności uwolnienia Elbląga, już nie mówiąc o kwestii związanej po 90 roku, kiedy to jurysdykcja rosyjska rozpoczęła całą politykę związaną z ograniczeniem rozwoju przede wszystkim Zalewu Wiślanego. Trzeba zwrócić uwagę, że to ostatni akwen, który był bezwzględnie pod panowaniem Rosji, oczywiście w kontekście możliwości poruszania się po tym akwenie. Zresztą tutaj największy udział w takim uzależnieniu odegrał minister Sikorski, który podpisał bardzo dla nas niekorzystną umowę, pogarszającą możliwości poruszania się po tym akwenie. No i to był chyba też element, który spowodował, że kiedy straciliśmy władzę w 2008 roku, to wtedy całkowicie Donald Tusk zaniechał kontynuację tego projektu, wskazując, że mamy świetną umowę z Rosją. Oczywiście ta umowa była skandaliczna. No a dla nas było oczywiste, że to, co podjęliśmy, tą decyzję podjęliśmy jeszcze, podjął ją pan premier Jarosław Kaczyński w 2007 roku jako program wieloletni, po prostu kontynuowaliśmy, przejmując władzę w 2015 roku, i też tak uczyniliśmy jako program wieloletni, przeznaczyliśmy środki na jego realizację. Oczywiście program był zakrojony na znacznie większą skalę, bo obejmował i obejmuje modernizację rzeki Elbląg, przebudowę układów drogowych, modernizację w nabrzeży wzdłuż rzeki Elbląg, modernizację i pogłębienie toru żeglugowego przez już sam Zalew Wiślany, budowę sztucznej wyspy i wiele innych robót towarzyszących, między innymi budowy pogłębiarki, która będzie utrzymywała tą drogę wodną, co jest realizowane, zostało w pierwszej kolejności zrealizowane, bo pierwszy element tej inwestycji, ona została podzielona na 3 etapy. Pierwszy etap najważniejszy, czyli wybudowanie już samego przekopu przez Mierzeję Wiślaną, właśnie 17 września został wykonany. No i tu absolutnie nie było to przypadkiem, że 17 września, bo to była data przecież tak znamienna dla Polski, odzwierciedlająca bodaj największe, jedne z największych cierpień Polaków, ataku Rosji Sowieckiej, przełamując tą historię, również wskazując, że ten akwen staje się w końcu niezależny, tylko i wyłącznie znajdujący się pod jurysdykcją państwa polskiego, ze swobodnym dostępem do Morza Bałtyckiego i z zerwaniem ostatnich tych ograniczeń, tych kajdanów, które wynikały z tytułu Rosji Sowieckiej, a teraz Rosji, co dla nas było kluczowe, aby właśnie dokończyć to owego 17 września.
Dzisiaj ta inwestycja, tak jak pan minister wspomniał, ma swoje przedłużenie, bo kolejne etapy są realizowane. Kiedy możemy się spodziewać już zakończenia całości tej inwestycji?
Tak, ściśle określiliśmy harmonogram zakończenia prac. Kolejne etapy, czyli już pogłębienie rzeki Elbląg, budowa mostu w Nowakowie, czy pogłębienie toru żeglugowego przez już Zalew Wiślany. To wszystko zostanie zakończone jesienią tego roku. Oczywiście zaawansowanie prac jest bardzo duże. W zasadzie kończymy prace związane z pogłębieniem rzeki i umocnieniem brzegów rzeki Elbląg. Na wiosnę oddajemy nowy most i cały układ drogowy. No i trwają prace pogłębienia Zalewu Wiślanego i tu jesteśmy zgodni z harmonogramem, więc nie zakładamy żadnych przesunięć terminów wykonania prac, więc na koniec tego roku, czyli we wrześniu tego roku powinniśmy osiągnąć już 100% zakończenie prac.
Pojawiają się informacje o tym, że pewne problemy no, są na samym końcu jakby tej inwestycji, czyli w Elblągu z władzami miasta. Dogadacie się? Da radę to zrobić? Jak to wygląda?
Czy ja jestem, ojcze, dobrej myśli w kontekście właśnie dalszych inwestycji, przy czym tu trzeba nadmienić i podkreślić, że ten port nie jest własnością Skarbu Państwa, on jest własnością miasta Elbląg. Jego właścicielem jest, no, można tak generalnie określić, prezydent Wróblewski i do niego należy jak gdyby cały obszar jurysdykcji w tym zakresie. My oczywiście nie odżegnujemy się od inwestycji, chcemy go modernizować i musimy go zmodernizować, bo nie mamy innego wyjścia, bo tak wskazuje potrzeba rozwoju polskich portów. Dzisiaj cierpimy na brak terenów portowych. Zresztą porty w zeszłym roku przeładowały 133 miliony ton, a jeszcze 2 lata temu było to 100 milionów ton, więc wzrost jest ogromny. 30%, ponad 30% przeładowanych towarów. W związku z tym my potrzebujemy cały czas nowych terenów i będziemy tutaj mocno naciskać na to, aby w końcu decyzje zapadły w Urzędzie Miasta przez prezydenta miasta Elbląg, tak żeby przystąpić do realizacji tych zadań, modernizacji nabrzeży. Myśmy na ten cel przygotowali 100 milionów złotych. One są już gotowe i możemy w każdej chwili je wprowadzić, ale w związku z tym, że są to pieniądze budżetowe, więc musimy tutaj zachować pełnią jurysdykcję w tym zakresie, zastosować regułę budżetową, ponieważ to są pieniądze, które będą kontrolowane i muszą być wydatkowane zgodnie z określonymi prawami. W związku z tym musimy zawrzeć odpowiednie umowy. I tutaj serdecznie zapraszamy kolejny raz prezydenta. Jeśli mogę, oczywiście poprzez radio to uczynić, to czynię to niniejszym kolejny raz, abyśmy dogadali się i przystąpili w końcu do konkretnych rozmów, bo te rozmowy niestety ze strony pana prezydenta jednak nie dochodzą do skutku.
Panie ministrze, a co Elbląg może zyskać przez te inwestycje? Bo wydaje się, że patrząc na historię, no nie powiem tego sporo, ale tych takich trochę przepychanek, no to tylko Skarbowi Państwa i rządowi zależy, żeby ta inwestycja była. Natomiast Elbląg w osobie włodarza czy włodarzy no niekoniecznie. Więc pytanie, no dlaczego i co Elbląg może zyskać?
Proszę zwrócić uwagę, że to nie myśmy wymyślili całą koncepcję. Ta koncepcja już powstała dawno temu. Poprzednie rządy, mówiąc o Elblągu, mówiły o konieczności rozbudowy portu, a przede wszystkim uzyskania swobodnego dostępu. Ten swobodny dostęp został już uzyskany. W związku z tym nie ma innej możliwości na rozwój Elbląga, tylko i wyłącznie właśnie gospodarka morska, bo przecież dostęp jest morski i rozbudowa portu. Przemysł, który rozwija się w oparciu o tą branżę, a przede wszystkim jest ogromne zainteresowanie wszelkiego rodzaju operatorów, którzy chcą się właśnie usadowić w Elblągu, to jest element, który może napędzić to miasto i naprawdę stworzyć możliwości rozwojowe, jakich jeszcze w historii nigdy nie było. Więc dla nas jest rzeczą oczywistą, że należy zmodernizować ten port, rozszerzyć jak największą liczbę ilość kontrahentów, operatorów, firmy logistyczne, przeładunkowe, stworzyć tam duże centrum i centra logistyczne w tym zakresie i po prostu rozbudowywać to w obszarze właśnie wsparcia czy portów trójmiejskich, czy też tworzyć alternatywę i szansę dla klientów, których nie stać na duże porty. Wielokrotnie mówiliśmy, że nasze porty są tak obłożone, jeśli chodzi o przede wszystkim wykorzystanie i stawki, które zastosowaliśmy tam, bo każdy dzierżawca musi płacić, że dla niektórych kontrahentów, operatorów po prostu te porty są za drogie. Dlatego też ta alternatywa Elbląga jest niezwykle istotna w pozyskiwaniu nowych operatorów i przyciągania nowych, zupełnie innych ładunków właśnie do tego miasta, co tylko i wyłącznie spowoduje jego rozwój.
Liczymy na to, że rzeczywiście ta inwestycja dojdzie do skutku w całości. Natomiast pytanie też chciałbym zadać o samą żeglugę śródlądową, czyli jakby idziemy dalej. Czy dzisiaj ona ma przyszłość? Są inwestycje pewne czynione w tej kwestii. Natomiast pytanie, czy dzisiaj ten transport rzeczny i w ogóle żegluga śródlądowa, czy to turystyczna, czy inna, to jest coś, w co warto inwestować?
Oczywiście nie podlega kwestii, że jest to jeden z najtańszych transportów, już nie mówiąc o ekologii, ale wiemy, że ekologia to dzieli się na pseudoekologię i ekologię. Dlatego też nie chciałbym podejmować tu dyskusji na ten temat. Natomiast jest to po prostu rzecz podstawowa, jeśli chodzi o możliwości przewożenia towarów. To od 30 do 60 tirów, które mieszczą się na jednej barce, więc tu w ogóle nie jest to dyskusyjne. Dyskusyjne jest tylko w obszarach ekoterrorystów, tak ich nazwijmy, którzy twierdzą, że żegluga śródlądowa nie jest ekologiczna. To nawet sama Komisja Europejska w swoich dokumentach zapisała, że państwa muszą rozwijać żeglugę śródlądową, bo z jednej strony jest to oczywiście dopełnienie tej multimodalności, a więc droga, kolej i żegluga śródlądowa, ale z drugiej strony te wszystkie organizacje ekologiczne twierdzą, że nie wolno nic na rzece robić, bo to jest nieekologiczne. Więc zaprzeczenie samemu sobie jest pewnego rodzaju demagogią, ale demagogia jest dzisiaj powszechna przede wszystkim w Unii Europejskiej, już nie mówiąc o tym, że powszechną staje się również korupcja, z którą mamy do czynienia w Parlamencie Europejskim. Więc jeszcze raz to potwierdza, że plany, które przyjmuje dane państwo, które Polska sobie przyjęła, a przyjęliśmy wstępując i podpisując konwencję AGN, czyli rozbudowy dróg śródlądowych, jesteśmy zobowiązani wobec dyrektyw ONZ-owskich, że będziemy rozwijać żeglugę śródlądową. Przygotowaliśmy szczegółowe plany inwestycyjne w tym zakresie. Przygotowaliśmy plany hydrotechniczne do realizacji. Oczywiście najważniejszą rzeczą są tutaj środki. I tutaj w ramach realizacji działań i przygotowanych środków już w najbliższym czasie i w tym roku w zasadzie skończymy modernizację Dolnej Odry. Oczywiście jeszcze bez stopni wodnych, bo to jest najbardziej kosztowna strona tych inwestycji, ale ostrogi na Dolnej Odrze czy usuwanie miejsc limitujących to dla nas najistotniejszy cel i to jest to, co zostało obecnie skrytykowane, czy też wręcz nastąpiła próba zablokowania przez stronę niemiecką poprzez między innymi polski sąd, który przychylił się do tych zastrzeżeń czy wniesionych uwag ze strony niemieckich ekologów i wydał decyzję o wstrzymaniu budowy. Oczywiście decyzja decyzja nie jest ostateczna, odwołaliśmy się od tej decyzji, więc to upoważnia nas do realizacji dalszych działań i mam nadzieję, że w połowie tego roku zakończymy szczęśliwie wszystkie inwestycje, co będzie kluczowe dla przede wszystkim bezpieczeństwa, bo to wiąże się z lodołamaniem. Państwo pewno nie pamiętacie, ale przeżywaliśmy 2 lata temu ogromne zlodowacenie chociażby zbiornika włocławskiego. Mieliśmy ogromne zlodowacenie na Odrze. Zresztą to jest stały problem związany z cofką i usuwaniem czy czyszczeniem toru żeglugowego, toru Odry w tym zakresie. W związku z tym to pod kątem bezpieczeństwa ludności realizujemy to zadania i to jest dzisiaj kwestionowane przez stronę niemiecką, ale pragnę Państwa zapewnić, że tą inwestycję zrealizujemy. Podobno inwestycje toczą się na rzece Wiśle, Dolna Wisła, budowa również ostróg, które chcemy zrealizować, i w najbliższym czasie budowa stopnia wodnego w Siarzewie. Myślę, że w połowie roku ogłosimy już przetarg na zaprojektuj i wybuduj i podpiszemy umowę na jego realizację.
Stajemy się konkurencją dla Niemiec, bo słyszymy tutaj inwestycje na Odrze i blokada ze strony Niemiec, ale podobnie jest w kwestii choćby portów kontenerowych, czy pogłębiania toru Szczecin-Świnoujście, czy innych inwestycji, które sprawiają, że polska gospodarka morska, tak to nazwę, staje się konkurencyjna, chyba dla Niemiec najbardziej.
Ja posiadam taki dokument, który został opublikowany przez Parlament Europejski w 2008 roku, więc znowu nie tak dawno, gdzie zapisano tam wprost, że największym portem Morza Bałtyckiego ma być port w Hamburgu. Może to być rzecz dziwna dla kogoś, ale tak to zapisano po prostu, że największe statki, czyli te aliansy, serwisy międzykontynentalne będą kończyć swój bieg w Hamburgu. Dalej będą to tak zwane fidery, które będą już rozprowadzać po w Morzu Bałtyckim. Stało się jednak trochę inaczej, ponieważ to do Polski dzisiaj wpływają największe kontenerowce. Terminale w Gdańsku czy w Gdyni realizują świetnie swoje zadania i w zeszłym roku to było około 3 miliony TEU, czyli kontenerów 20-stopowych, które zostały przeładowane. Jeszcze te kilkanaście lat temu w zasadzie nie przeładowywaliśmy żadnych kontenerów, oczywiście były to szczątkowe ilości. Dzisiaj stajemy się państwem, które przeładowuje najwięcej kontenerów na Morzu Bałtyckim. W związku z tym decyzje o budowie kolejnego terminala w Gdańsku, budowie terminala kontenerowego w Świnoujściu i oczywiście rozbudowa infrastruktury w obszarze dostępowym, a więc tory podejściowe od strony morza i zabezpieczenie drogowo-kolejowe od strony lądu, czyli wszystkie inwestycje modernizacji, które już zostały zakończone, modernizacji wszystkich węzłów kolejowych w obszarze portów. To inwestycja, która kosztowała blisko 5 miliardów złotych i do tego dokończenie drogi S3 do Świnoujścia, która stanowi tutaj komunikację drogową. Oczywiście my wykorzystujemy szansę, którą daje nam obecna sytuacja i przesunięcie tych potoków ładunkowych, które będą i wpływają do naszych portów. Zresztą odrębną rolę stanowi tutaj wojna na Ukrainie, która jest dla naszych portów jedynym, znaczy porty nasze są jedynym wybawieniem, bo całość przecież towaru, która wpływa, wjeżdża na Ukrainę, jest realizowana przez polskie porty. Ja kiedyś zaryzykowałem stwierdzenie, że stajemy się hubem wolności, ale tak jest dla Ukrainy. Po prostu jesteśmy hubem wolności, który pomaga im ze wszystkich stron. Natomiast to bezwzględnie nie podoba się stronie niemieckiej. Mieliśmy do czynienia czynienia z bardzo nieciekawymi z zachowaniem lokalnych władz Mecklenburgii. Pani Emanuele Schwein bodajże. Ona głównie krytykuje budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu i ta sama pani otwiera z wielką pompą swój terminal gazowy w Wilhelmshaven. Więc proszę zwrócić uwagę, tutaj terminal kontenerowy w Świnoujściu jest nieekologiczny i będzie negatywnie wpływał na środowisko, a terminal gazowy po stronie niemieckiej jest dobry dla środowiska i nie ma większego problemu. Czy ta pani ma bardzo dużo, można mówić, powiedzieć kolokwialnie za uszami, bo przecież to ona stworzyła, czy była finansowana, jej organizacja ekologiczna była finansowana przez Gazprom i toczy się tam postępowanie, ale nic tej pani się złego nie dzieje w tym zakresie. Znaczy, to nie jest dla nas żadne wskazanie. My ten terminal po prostu musimy zrealizować. To jest nasze podstawowe zadanie i tutaj żadne pohukiwania strony niemieckiej nam nie przeszkodzą. No, drugim elementem, który się pojawia, zresztą podczas tegorocznych spotkań niejaka pani Steffi Lemke, która jest ministrem do spraw środowiska Niemiec, to ona głównie naciskała na to, aby zahamować wszelkie inwestycje na Odrze.
To ta pani, która ongiś protestowała w Puszczy Białowieskiej?
No, najprawdopodobniej nie tylko ona, ale i również z rodziną. Zresztą tak chwaliła się na jednym ze spotkań, że to ona przywiązywała się do jednego z drzew, blokując właśnie te działania pana profesora Szyszki. Więc to jest kobieta, która ma naprawdę złe zamiary w stosunku do inwestycji w naszym kraju. Już nie mówiąc o tym, że są używane do tego właśnie organizacje ekologiczne, które wnoszą. Do tego jest używany również rząd Brandenburgii, który protestuje przeciwko tym inwestycjom w Odrze. No i do tego jest używany również polski sąd, który wykonuje takie zachowania. Tylko porównam, czy podam przykład. Polska również, port Szczecin-Świnoujście w ramach budowy Nord Streamu wniósł sprawę do sądu niemieckiego, Naczelnego Sądu Administracyjnego w Hamburgu, o to, że ta inwestycja będzie szkodziła portu Szczecin-Świnoujście, bo go po prostu wypłyci, jeśli chodzi o Nord Stream. Bodaj do dzisiaj trwa sprawa, a już Nord Streamów nie ma. Natomiast naprawdę taka rychliwość polskiego sądu jest niezwykła w kontekście tego, co się dzieje. No, ale to jest oczywiście dla nas, nie jesteśmy temu zdziwieni. Natomiast dla nas jest najważniejsze, żeby tą inwestycję dokończyć. Zaprzestanie jej teraz grozi katastrofą budowlaną, ponieważ mamy już po części zrealizowane te inwestycje. Przede wszystkim to dotyczy wszelkiego rodzaju ostróg, które są realizowane. I w tym roku chcemy je zakończyć. Mamy finansowanie europejskie z Banku Światowego, oczywiście potwierdzenie, że w dalszym ciągu te inwestycje będą kontynuowane. Mamy umowę z Niemcami przecież, która w 2015 została zawarta na te inwestycje, podpisana jeszcze przez Ewę Kopacz i Angelę Merkel. No i mamy sytuację taką, gdzie teraz Niemcy robią wszystko, żeby nasze inwestycje zablokować. No nie wynika to z żadnego innego powodu, tylko i wyłącznie konkurencyjnego, bo to, co się dzisiaj dzieje w Polsce, jeśli chodzi o rozwój, nie miało podobnych w historii, przede wszystkim jeśli chodzi o wzrost przeładunku w portach. No i to jest przełamanie tej całej historii, która była do tej pory budowana.
Panie ministrze, a powiedzmy prosto, czym taki terminal przeładunkowy jest i co z tego ma państwo polskie?
No tak, to jest rzecz dla nas kluczowa, przeładunki kontenerów, bo oczywiście dzisiaj porty realizują bardzo ważne zadanie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. W zasadzie 100% węgla, które znajduje się w Polsce, pochodzi właśnie z portów, bo drogą wodną zostało wszystko przywiezione. Cały obszar paliwowy, no i gazoport, przecież gazoport w Świnoujściu plus Baltic Pipe realizują no, bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ale to jest element pod kątem bezpieczeństwa i tutaj porty stanęły na wysokości zadania, szczególnie jeśli chodzi o ubiegły rok. Jak to mówiła Platforma, nie będzie węgla, nie będzie ropy, nie będzie gazu. Wszystko jest. Porty poradziły sobie i tutaj ogromne podziękowania dla operatorów, którzy zrealizowali te zadania i realizują je w sposób naprawdę wzorcowy. Wszyscy stanęli na wysokości zadania i poradziliśmy sobie z tematem przecież węglowym. Oczywiście no to jest chyba największa porażka opozycji, bo no, wznosili wszelkiego rodzaju błagalne modły ku temu, aby tylko węgla nie było. No węgiel jest, mamy dla nich bardzo złą wiadomość i porty funkcjonują bardzo dobrze i to jest bardzo dobra wiadomość i dobry probierz na przyszłość. Ale jeśli chodzi o biznesowy element, to najważniejszą rolę odgrywają tutaj kontenery, ponieważ to jest drogi ładunek, który wpływa kontenerami. Nie wozi się, przynajmniej ostatnio, do ostatnich dni nie woziło się zboża czy węgla, chociaż teraz wszystko się już zmienia, ale przede wszystkim transport kontenerowy dotyczy tych drogich materiałów, drogich elementów, podzespołów komputerów, etc., co powoduje bardzo duży przychód z tytułu ceł i innych danin do budżetu państwa. No to jest około, w zeszłym roku to było około 30 miliardów złotych, które wpłynęły do budżetu państwa tylko i wyłącznie z tego powodu, że porty przeładowały kontenery. No więc proszę zwrócić uwagę, jaką rolę odgrywają w tym momencie i jakie wywołują niestety emocje u naszych sąsiadów, bo do tej pory te 30 miliardów wpływało do portu w Hamburgu. No, to wszystko się przesunęło i dzisiaj to wpływa do Gdańska, Gdyni, a za chwilę będzie wpływać do Świnoujścia i na tym będzie korzystał budżet państwa i to jest nasze główne założenie i dzięki temu, między innymi dzisiaj budżet państwa znajduje się w dobrej kondycji, ma dodatkowe źródła zasilenia, możemy realizować programy społeczne, rolne, możemy inwestować w zakresie potrzebnym w ramach rozbudowy naszej infrastruktury. No i dzięki temu po prostu Polska zaczyna odgrywać należytą rolę, jeśli chodzi o cały układ geopolityczny.
2:22. Naszym gościem pan minister Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Rozmawiamy o infrastrukturze wodnej i morskiej. O osiągnięciach i wyzwaniach, panie ministrze, nie możemy nie wspomnieć o przemyśle stoczniowym. Kiedyś walczyliśmy, jako Radio Maryja, również i Telewizja Trwam, dając głos na antenie tym, którzy o stocznie walczyli, o to, żeby one przetrwały. Wiemy, co się z nimi stało do 2015 roku praktycznie. Dlatego pytanie, co przez te 8 lat i też w ostatnim roku udało się zrobić, jeżeli chodzi o przemysł stoczniowy, bo wiadomo, łatwo zamknąć, ale później otworzyć na nowo, wznowić pracę, czy wskrzesić wręcz. No to jest już pewien proces i to nie krótki.
No to jest dla nas podstawowe zadanie, które przyjęliśmy sobie w ramach realizacji naszej polityki skierowanej przede wszystkim w stronę gospodarki morskiej. Oczywiście decyzje, które zostały podjęte przez Donalda Tuska w 2008 roku, likwidujące polskie stocznie, były rzeczą po prostu skandaliczną i niewybaczalną w tym zakresie. Oczywiście realizował pewną politykę na wskroś związaną również z polityką niemiecką. Dążono do tego, żeby w obszarze jak największym zlikwidować cały przemysł stoczniowy. I to się w zasadzie udało w Szczecinie. Z tego powodu i to jest główny powód problemów, które dotyczą odbudowy tego przemysłu, bo dzisiaj największym problemem jest odbudowa zasobów ludzkich, a więc inżynierów i specjalistów związanych z branżą morską. Oni natychmiast, kiedy zlikwidowano stocznie, znaleźli pracę w stoczniach niemieckich, czy norweskich, czy innych, ale dzisiaj powrót tych ludzi jest niezwykle trudny, bo odbudowa to nie wszystko, ale trzeba stworzyć przede wszystkim odpowiednie warunki do kontynuacji tej branży. I oczywiście to nie spotkało się z problemami, z ogromnymi problemami. Przecież już wiele lat temu została położona nasza słynna stępka, która miała dać, rozpocząć przebudowę, budowę promów dla polskich armatorów. I oczywiście po paru latach opóźnień udało się to dzisiaj zrobić. Udało się to, ponieważ dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu został stworzony bardzo ważny program, taka hybryda, powiązanie środków budżetu państwa z budżetem armatorów oraz z instytucjami finansowymi. To blisko 4 miliardy, które zostały wygospodarowane dla polskich stoczni. Oczywiście to są polscy armatorzy, a więc Polska Żegluga Morska i Polska Żegluga Bałtycka, która zdecydowała się na budowę promów, 4 promów w polskiej stoczni, stoczni remontowej w Gdańsku. To największy program, który jest, myślę, że w ostatnich 30 latach został stworzony dla odbudowy przemysłu stoczniowego. Do tego budowa w stoczni szczecińskiej dla stoczni Gryfia doku pływającego, największego w tej części Bałtyku, który będzie obsługiwał właśnie te promy. I to jest zadanie, które ma zabezpieczyć i zabezpiecza przemysł stoczniowy na najbliższe lata. Zresztą wyniki, jeśli popatrzymy na stocznie z zeszłego roku, pokazują, że stocznie wychodzą przede wszystkim na dodatni wynik finansowy. Dzieje się to tak chociażby w Szczecinie, w stoczni Gryfia, która po raz pierwszy od wielu, wielu lat uzyskała dodatni wynik, ma pełen pakiet zamówień, realizuje i ma dostanie nowe aktywo w postaci właśnie promu. Stocznie trójmiejskie, które realizują budowę promów, zresztą myślę, że tutaj bardzo szeroko będzie realizowana ta inwestycja. W najbliższym, myślę, że już w połowie tego roku kadłub zostanie zwodowany pierwszego promu. Na przełomie 24-25 roku ten prom już wejdzie do służby na trasie Isztat-Świnoujście i tak sukcesywnie kolejne promy będą wchodziły do pracy w kolejnych latach. To jest projekt przewidziany na około 8 lat, który zabezpiecza dzisiaj stocznię i który odbudowuje ten potencjał właśnie poprzez podejście rynkowe, zabezpieczając zlecenia, a przede wszystkim w ramach kontynuacji i zabezpieczenia finansowego dla tych stoczni, bo tutaj ma ogromny udział Skarb Państwa, który dzisiaj już nie może być kwestionowany przez Komisję Europejską jako niedozwolona pomoc publiczna, a który wspiera polskich armatorów, bo to dla nas było najważniejsze, żeby polscy armatorzy budowali w polskiej stoczni nie na Dalekim Wschodzie, ale żeby wykorzystać właśnie te możliwości. I to się po prostu dzisiaj udało i ten kierunek będziemy cały czas kontynuować.
Pan minister wspomniał o tym, że poprzez zamknięcie stoczni w roku 2008 rozeszły się kadry, czyli ci, którzy tam pracowali, którzy byli fachowcami, znaleźli nowe miejsca pracy i ciężko teraz, żeby nagle wszyscy zostawili i wrócili. Dlatego też chciałbym zapytać, na ile jest tutaj pomocne, wystarczające w zapotrzebowaniu, które się pojawiło, szkolnictwo morskie na poziomie tym średnim i wyższym.
Czy bezwzględnie uczelnie odgrywają tutaj bardzo ważną rolę? Oczywiście dzisiaj rynek zamówień jest już tak dobry w obszarze stoczniowym, że stocznie wręcz poszukują nowych pracowników. Więc to jest bardzo dobra rzecz, ponieważ każdy młody człowiek, który decyduje się gdzieś osiąść czy pracować w stoczni, będzie miał tą pracę zapewnioną na wiele, wiele lat. I to jest jeden z zarzutów, który kierujemy przede wszystkim do Platformy i do Donalda Tuska, bo najbardziej na tym ucierpiało szkolnictwo morskie. W momencie likwidacji przemysłu stoczniowego zlikwidowano na uczelniach przede wszystkim zlikwidowano wydziały budowy okrętów, które były kluczowe, bo one właśnie kształciły inżynierów, projektantów budowniczych, tych, którzy realizowali te zlecenia. To była przerwa, która dzisiaj nadgonienie, wypełnienie tej luki jest niezwykle trudna i tylko i wyłącznie właśnie wprowadzenie takiego projektu i naturalne zapotrzebowanie, bo po prostu dzisiaj stocznie potrzebują tych ludzi i proponuję im bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o płace i kontynuację tej pracy. A to jest największy zarzut, który kierujemy właśnie do Tuska, bo ucięcie tej branży, wycięcie przede wszystkim tej ciągłości pokoleniowej, to chyba największy grzech, który można popełnić w ramach społeczeństwa. I odbudowanie tego wymaga bardzo, bardzo dużo zachodu. Z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, on dostał za to nagrodę. Został przewodniczącym rady, więc to jeszcze bardziej wskazuje na potępienie tego zachowania. Z drugiej strony, to wszystko, co dzisiaj się dzieje przede wszystkim w obszarze uczelni wyższych, ja bardzo szeroko mówię tu również o politechnikach, ale przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą branżę, zwracamy uwagę na Uniwersytet Morski w Gdyni. Jeszcze do niedawna to była akademia, podniósł swój status do rangi uniwersytetu i oczywiście Politechnika Morska w Szczecinie, która również była akademią i która również podniosła swój status, rozszerzając możliwości swojego kształcenia, bo to nie tylko marynarze, ale i również logistycy, spedytorzy, cały obszar zarządzania magazynowego, produkcji w tym zakresie, więc to rozwija się bardzo dobrze. Oczywiście priorytetowy jest dla nas zawód marynarza i tutaj oficerowie czy mechanicy są cały czas kształceni i wyniki w kształcenia naszych uczelni są bardzo wysokie. Te uczelnie zajmują jedne z najwyższych miejsc w światowym rankingu. Zresztą ostatnie spotkanie w IMO, czyli Agencji do Spraw Morza, Światowa Agencja do Spraw Morza w Londynie, w obecności przewodniczącego Kita Kalina, który potwierdza to, aby polskie uczelnie zaangażowały się w kształcenie międzynarodowe, tylko i wyłącznie jest jak gdyby potwierdzeniem rangi i znaczenia naszych uczelni. Oczywiście uczelnie obecnie wchodzą w nowy etap kształcenia, To jest branża, która dopiero pojawia się w Polsce, a więc morska energetyka wiatrowa i tutaj centrum offshore'owe, które jest budowane przez Uniwersytet Morski w Gdyni i Wydział Energetyki Wiatrowej z pierwszym w zasadzie wiatrakiem, który służy jako laboratorium w Szczecinie. To są ogromne osiągnięcia, które udało się rektorom uzyskać w tym zakresie. Chcemy to jak najbardziej rozwijać, bo to jest ogromna szansa przede wszystkim pod kątem kształcenia nowej branży, ale i bardzo dobrej pracy i bardzo wielu miejsc pracy właśnie na Pomorzu. To też jest związane z inwestycją, którą realizujemy w Świnoujściu, a więc zmianą stoczni Gryfia w Świnoujściu na port offshore'owy dla Orlenu, który umowa, która została podpisana w zeszłym roku i tam będzie pierwszy port offshore'owy, który będzie obsługiwał farmy na Bałtyku, dając szansę między innymi właśnie na to, aby w Pomorze Zachodnie rozwijało się w oparciu o przeładunki i montaż energetyki wiatrowej. To już zacznie się w najbliższych latach. Obecnie trwa modernizacja tego portu i myślę, że w najbliższym czasie już na tyle będzie można realizować te zadania tak, żeby już przyjmować pierwsze ładunki turbin i wież wiatrowych.
Kwadrans po 22. Zaprosimy może słuchaczy do rozmów, do zadawania pytań, do refleksji również. Tematów wiele, myślę, że jeszcze wiele wybrzmi i się pojawi. Infrastruktura morska i wodna, osiągnięcia i wyzwania. Naszym gościem jest pan minister Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Telefony do naszego studia 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 655 23 56 Polska Południowa. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200 i dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic Polski, 48 56 655 23 33 i 655 23 66.
Thank you.
Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Tadeusz z Warszawy.
Prosimy, panie Tadeusz.
Zwracam się do gościa, kilka kwestii, proszę, by się do nich odniósł. Międzynarodowa droga wodna E70, w której przekop Mierzei i pod Elblągu jest pierwszym elementem. Czy jak przebiega ta praca? Użeglowienie polskich dróg, wód śródlądowych, prosiłbym o więcej szczegółów, był taki plan, taki program. Następnie rozwój gospodarki morskiej na środkowym wybrzeżu. Czy są takie plany? Umiejscowienie portu zbożowego. I na koniec, czy przejście przez cieśniny na Morze Północne jest pewne i bezpieczne? Dziękuję.
Dziękujemy, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy serdecznie, panie ministrze.
No tak, dużo, dużo tematów pan Tadeusz podał, ale bardzo ważnych, cieśniny duńskie. No oczywiście, może od tyłu zacznę. Cieśniny duńskie oczywiście są bezpieczne, one tylko ograniczają nas, jeśli chodzi o wejście wielkości statków, ale największe kontenerowce, a więc te na 24 tysiące TEU, spokojnie przechodzą przez te cieśniny, zresztą rozładowują się w Gdańsku. Jeden z tych statków, co ciekawe, nazywa się Gdańsk. I obsługujemy je w 100%, w zasadzie 100-tysięczniki, które są obsługiwane w porcie północnym z węglem, no swobodnie wchodzą, więc tutaj pod tym kątem jesteśmy tylko ograniczeni tą głębokością, to jest około 17 metrów, a więc większość jednostek może być obsługiwana. Port zbożowy, oczywiście dla nas jest to niezwykle ważne, tutaj bardzo mocno nad tym tematem pracuje pan premier Kowalczyk w ramach przeładunków. Myśmy określili, że dzisiaj zdolności Polski są na poziomie, polskich portów są na poziomie 12,5 miliona ton rocznie przeładowanych towarów i my jesteśmy tutaj z infrastrukturą w no, wielu elementach, w wielu miejscach bardzo zaawansowanych. Oczywiście nie my będziemy realizować te przeładunki, my tylko i wyłącznie jesteśmy tutaj organizatorem tych przede wszystkim infra i suprastruktury w tym zakresie, a więc musimy przygotować miejsca, które mają być służyć temu przeładunkowi, jak również zrealizować inwestycje, a więc elewatory czy inne urządzenia, czy inne magazyny w tym zakresie. W związku z tym to jest obecnie w ocenie Ministerstwa Rolnictwa, gdzie ma się ten znajdować ten port i czy gdzie będzie grupa portu, bo wszystkie porty mogą realizować te zadania. Zresztą te przeładunki dzisiaj trwają, tylko w innym zakresie, natomiast tutaj duże zainteresowanie wyraża i chęć Ministerstwo Rolnictwa i bardzo wspieramy to rozwiązanie. Oczywiście porty Wybrzeża Środkowego to wszystkie porty znajdujące się w jurysdykcji komunalnej, a więc nie ma tam żadnego portu znajdującego się w zarządzie państwowym. Oczywiście ja nie mówię o małych portach, jak chociażby Jastarnia, która jest w jurysdykcji Urzędu Morskiego. Te większe porty jak Ustka, Kołobrzeg, Łeba czy Władysławowo, to wszystko porty komunalne danego, właścicielami są prezydenci czy burmistrzowie danych miast. Natomiast my stwarzamy dla nich możliwość rozwoju w obszarze energetyki wiatrowej i na przykład plan, który już przyjęliśmy, budowy w Słupsku portu offshore'owego dla obsługi farm wiatrowych. Zakładamy, że w momencie już uzyskania możliwości finansowania z nowej perspektywy budżetowej, to tam zabezpieczyliśmy środki na realizację tego zadania. To zadanie będzie wykonywane przez Urząd Morski w Gdyni, ale w zakresie tych inwestycji, które będą prowadzone na Morzu Bałtyckim, a one będą bardzo skumulowane i wymagane, i będzie wymagana bardzo duża ilość miejsca i możliwości w poruszania się, a przede wszystkim postoju statku, więc jesteśmy przekonani, że to środkowe wybrzeże najbardziej właśnie na tej polityce offshore'owej zyska. Jesteśmy teraz w momencie już rozdysponowywania koncesji na podnowe farmy wiatrowe, chociaż te, które już są zrealizowane, to w pierwszej kolejności właśnie Orlen będzie budował swoje farmy wiatrowe, w związku z tym port offshore'owy w Świnoujściu, który będzie zasilany, ale cały obszar służący zabezpieczeniu tych inwestycji, a więc wszelkie statki wspomagające, transportowe, hotele i tak dalej, będą funkcjonować w oparciu właśnie o porty środkowego wybrzeża. Droga E70 po Warcie i Noteci to oczywiście droga wodna, która ma, jest dla nas podstawową. Mamy trzy drogi wodne, E40 po Wiśle, 30 po Odrze i Warcie i Noteci E70. Zakończeniem faktycznie jest port w Elblągu. Tam jest bardzo dużo prac zrealizowanych już w obszarze Wisły, Bydgoszczy, stopnie wodne, jazy, które zostały remontowane. Sukcesywnie realizujemy tam zadania, chociaż jest to bardzo trudny obszar pod żeglugę śródlądową, ponieważ no, ze względu na duże wypłycenie, brak wody i no, dość zawiłą drogą. Dość zawiłą drogę. Przede wszystkim chcemy, aby rozwijała się tam turystyka wodna, która ma ogromne szanse i jest wielką, no myślę, szansą rozwojową dla Polski, bo też ciekawostka, wprowadzony przez nas program zarządzany przez Urząd Morski w Szczecinie elektronicznej rejestracji jednostek spowodował, że Polska, oczywiście to nie są nasze tylko jednostki, bo wszyscy mogą się z całego świata rejestrować w Polsce, ale mamy już blisko 35 tysięcy jednostek turystycznych, które zostały zarejestrowane w polskim systemie. Mamy nadzieję, że część będzie właśnie ruszy również po polskich wodach, bo to jest niezwykle sympatyczny sposób i dobry spędzania wolnego czasu i myślę jeszcze nieodkryta branża turystyki. Tutaj Pętla Wielkopolska, Wielkie Jeziora, Pętla Mazurska, czy chociażby Pętla Żułaska, czy Pętla Łunowska, o której mówimy, a więc Zalew Szczeciński ze swoimi nowymi wyspami, które zostały wybudowane w ramach toru 12,5 metra, który już został zakończony. To ogromna naprawdę frajda i wszystkich zachęcamy do podróżowania i spędzania w tym czasie, w wolnego czasu właśnie w ten sposób. Natomiast głównie chcemy rozwijać, jeśli chodzi już o transport barek, przede wszystkim w obszarze portów o podstawowym znaczeniu, a więc Szczecin, Świnoujście, droga E30 i to port Szczecin, Świnoujście opracował szczegółowe założenia drogi wodnej E30 i port w Gdańsku, który opracował szczegółowe założenia dla drogi E40 po Wiśle. Tam inwestycje będą realizowane w odpowiednich odcinkach. Tak jak mówiłem, pierwszy element to jest budowa udrożnienia, likwidacja miejsc limitujących dolnej Odry. budowa Ostróg i podobnie budowa Ostróg na Dolnej Wiśle i modernizacja i usuwanie miejsc limitujących, tak aby zabezpieczyć i swobodnie dojść do Płocka, więc do tego jeszcze budowa stopnia wodnego w Siarzewie, to jest obecny, na obecną perspektywę budżetową inwestycja. Oczywiście odrębnym tematem jest nasza polityka i ustawa przeciwsuszowa i tutaj obszar przede wszystkim retencji będzie podstawowy do zapewnienia żeglugi na rzekach, bo główny powód i główne problemy wynikające z tytułu również śnięcia ryb są związane z niskim poziomem rzek. W tym roku Odra za stopniem wodnym w Malczycach osiągnęła 10 cm wysokości słupa wody, no więc to jest naprawdę walka o wodę de facto, a więc cały proces retencyjny, który teraz, który został już wiele lat temu uruchomiony, ale budowa zbiorników, przekształcenie zbiornika Racibórz w zbiornik mokry i kolejne zbiorniki, które są budowane w Kotlinie Kłodzkiej i nowe zbiorniki, blisko 90 zadań, które wyznaczyliśmy sobie w najbliższym czasie, tak aby zamknąć się do 2027 roku. Dzisiaj mamy stopień retencji na poziomie 7%. My chcemy zwiększyć to do 16% i te inwestycje mają właśnie temu posłużyć, a to wszystko powoduje, że będziemy mieli odpowiednią alimentację wody, zabezpieczając politykę przeciwpowodziową, przeciwsuszową i zabezpieczając żeglugę po podstawowych polskich rzekach.
Dziękuję. I kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo.
Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana ministra oraz ojca prowadzącego. Mam na imię Roman, dzwonię z północy, niedaleko Zalewu Wiślanego. I panie ministrze, gratuluję przekopu. Byłem, widziałem i powiem chyba właśnie tym wszystkim sceptykom, którzy mówili, że to się nie uda, że ekologia, że to jest tylko mrzonki. To jest właśnie przykład na to, że jeżeli jest właśnie jakaś zdeterminowana osoba, grupa ludzi, to są w stanie, no tak jak kiedyś powstał port w Gdyni, tak tutaj mamy coś takiego właśnie historycznego. Natomiast odnośnie ciągu dalszego, tak jak gdyby tego przekopu, ponieważ no właśnie, będąc na tym przekopie, od razu komentarze sceptyków, którzy mówią, no i co, małe łódeczki będą pływać. To, o czym pan minister mówił, mamy problem, jeżeli chodzi o przekop i port w Elblągu. Panie ministrze, sprawa jest, że tak powiem, prosta pod względem przyczyny. To nie prezydent nie chce, czy miasto nie chce. Po prostu prezydent nie może ze względu na to, że jest kandydatem, jest członkiem PSL-u bądź popierany przez PSL i jest zakaz jakiejkolwiek współpracy z aktualnym rządem. Tak jak z KPO mamy problemy, tak samo będzie i tutaj. I nie możemy się łudzić, że dojdzie tutaj do jakiegokolwiek porozumienia, bo będzie to dobre dla Elblążan, dla naszego regionu. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę, czy nie możemy się powołać na, tak jak są specustawy, wywłaszczenia. Rolników wywłaszczamy, bo budujemy autostradę, drogę i tak dalej. Miasto, które nie chce współpracować, przecież otrzymało ten majątek od Skarbu Państwa. Punkt 12 ustawa chyba o gospodarowaniu majątkiem. Tak, gospodarowaniu majątkiem chyba, nieruchomościami. Mówi o tym, że na cele szczególne związane z obronnością kraju, chyba punkt 12 z tamtej ustawy, mówi, że można takiego wywłaszczenia dokonać. I to jest, uważam, taka właśnie, można spróbować byłoby, to jest ustawa chyba z 97 roku, aby przynajmniej mieć argument w dyskusji z prezydentem, bo to jest takie trochę działanie, że na złość, aby nie uzgodnić pewnej rzeczy z rządem PiS-u, to tego portu nie będziemy budować. Powiem panu, że składałem taką interpelację odnośnie drogi nadzalewowej, kolejowej, która jest w tej chwili we władaniu sejmiku. Dokładnie, aby połączyć te porty, to jest port Frombork, Tolkmicko, Kadyny, Słuchacz, aż do Elbląga. Wzdłuż całego wybrzeża jest linia kolejowa, która jest w tej chwili nieczynna i sejmik, mimo że była propozycja ze strony PKP, żeby tą linię rewitalizować, żeby te porty udrożnić, co miałoby, że tak powiem, no To jest sens, żeby, że tak powiem, to ożywić, to wybrzeże. Nie ma takiej woli. Nie ma takiej woli, dlatego że również to byłby sukces tego rządu. Nie, że będzie to rozwój tego regionu, tylko dlatego, że robi to nie ci, ponieważ w sejmiku rządzi u nas Platforma wraz z PSL-em również. I to jest przyczyna. Myślę, wie pan, tutaj pan wspominał o odbudowie portów nabrzeży, jeżeli chodzi o przeładunek zboża i tak dalej. Ja myślę, że w sytuacjach takich, kiedy my właśnie sprzedaliśmy za bezcen wszystkie nabrzeża portowe, w tej chwili niesamowite koszty, jeżeli chodzi o odkupowanie bądź budowę nowych nabrzeży i tak dalej. I to są rzeczy, które w sytuacji, gdy to jest potrzebne, to myślę, że warto byłoby no, zastanowić się właśnie nad alternatywnymi nabrzeżami po to, żeby, że tak powiem, nie być szantażowanym czy przez miasto. Przecież Elbląg to nie jest miasto państwo, które się rządzi samo. Ono jest częścią naszego kraju, jest częścią naszego wspólnego interesu związanego z bezpieczeństwem, z gospodarką i tak dalej.
Dziękuję panie Romanie, bo tych wątków też kilka pan tutaj wypowiedział, więc pozwolimy panu ministrowi, żeby się do nich odniósł.
Dziękuję bardzo za te pytania. Oczywiście one są bardzo trudne, bo wiążą się niestety z takim podejściem siłowym do rozwiązania problemu. W niektórych przypadkach no, wydawałoby się, że byłby on najwłaściwszy, ale jednak będziemy starać się rozwiązać to w drodze kompromisu. No, wierzymy, że prezydent przystąpi do tych uzgodnień z nami i będziemy mogli rozpocząć za chwilę inwestycje w tym zakresie, ale tak jak pan powiedział, no, zakładnikami też być nie możemy, dlatego przygotowaliśmy alternatywę budowy terminali, oddzielnych terminali na Zalewie Wiślanym, które no, będą realizowane zupełnie już bez wpływu prezydenta. Jeśli się nie dogadamy w tej materii, to przystąpimy do realizacji. Ja mówiłem, że potrzebujemy bardzo dużo terenów portowych dzisiaj. Przeładowaliśmy w polskich portach 133 miliony ton towaru. Jeszcze niedawno było to 100 milionów, więc cały czas ten wolumen wzrasta. W związku z tym mamy ogromne zapotrzebowanie i szanse w tym zakresie. No, rozważamy różne lokalizacje. Oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, bo tutaj już mamy zainteresowanie inwestorów, którzy chcą inwestować w nowe terminale. Mamy oczywiście potencjał w tym zakresie, no i mamy przygotowany tor podejściowy. W związku z tym jedno i drugie rozwiązanie chcemy realizować. Oczywiście naszym celem jest udrożnienie drogi do Elbląga, które też nie pozostawiamy. Ja mam nadzieję, że po tych problemach, które miał prezydent obecnie, jednak przystąpi, do czego go serdecznie namawiam, jeśli chodzi o negocjacje. Zresztą ja byłem w Elblągu, niestety pan prezydent był chory, nie mógł się ze mną spotkać. No, jeśli trzeba będzie, na pewno przyjadę jeszcze raz po to i będę przyjeżdżał na każdą okoliczność, żeby realizować te zadania i wesprzeć, bo to przecież, jak pan powiedział, to nie jest prywatny folwark, tylko to jest wsparcie dla miasta i dla nas. Dziękuję panu bardzo za wsparcie, bo to pan między innymi wspierał nas przy budowie tego przejścia przez Mierzeję Wiślaną, przy tej całej grupie oszołomów, która próbowała nas zniechęcić czy zahamować tą budowę. Tutaj trzeba wspomnieć przecież o tym, że i to Federacja Rosyjska, która pisała do Brukseli, i to komisarze, którzy próbowali zablokować, to nikomu się nie udało. Myślę, jeżeli poradziliśmy sobie z komisarzami i ruskimi ministrami, poradzimy sobie również z prezydentem Elbląg.
Radio Maria, proszę bardzo.
Już można, tak?
Bardzo proszę, tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam szanownego gościa i ojca prowadzącego. Z tej strony kłania się Andrzej z Więcborka w regionie bydgoskim. Sprawa pierwsza. Co z kanałem bydgoskim, który jest no, chyba jedynym połączeniem zlewni dwóch największych rzek w Polsce, Wisły i Odry poprzez Noteć. Pamiętam, jako młody chłopak, no to port rzeczny w Bydgoszczy pękał w szwach od barek. Teraz to wszystko jest martwe. I tak się zastanawiam, bo pamiętam, jak Wisłą tam jedna za drugą barki w obie strony pływały. I sprawa druga. Tutaj gość programu dotknął też kwestii no, trudnej portów, likwidacji naszych stoczni. Pamiętam, kiedy ta sprawa przetaczała się w debacie publicznej, to jeszcze było za rządów Platformy Obywatelskiej, gdzie no, szermowano hasłem, że trzeba stocznie likwidować, bo są nieopłacalne i tak dalej. No i w takich dyskusjach też pojawiało się pytanie, no, jak nasze stocznie mogły być nieopłacalne, skoro po ich likwidacji do dziś normalnie sobie dobrze prosperują stocznie niemieckie, gdzie co do zasady, no w tym kraju przecież wiadomo, że koszty robocizny są znacznie wyższe niż u nas. No i jak to jest, że one pomimo tak wyższych kosztów sobie do dzisiaj prosperują? Czyżby rację mieli ci, którzy twierdzili już wówczas, że one są po prostu dotowane przez rząd niemiecki za kadencji Angeli Merkel? No i pamiętam rozbawienie, jakie wywoływało w pewnych tutaj kręgach ludzi to, kiedy tutaj po likwidacji stoczni władze ówczesne, rządzące, no, wpadły na taki pomysł przekwalifikowywania się byłych stoczniowców ze zlikwidowanych stoczni. Na co? Ano, mianowicie na przykład na takie zawody jak psi fryzjer. Czyli świetny fachowiec z długoletnim doświadczeniem, na przykład jakiś spawacz okrętowy, on miał się przekształcać w psiego fryzjera, no, jak mawiają ponoć Rosjanie, i straszno, i śmieszno. Ale też pamiętam, że było mi dane słyszeć takie opinie od ludzi cokolwiek zorientowanych, którzy troszeczkę zjeździli świat, że raczej to chyba tam niewielu się przekwalifikowało na psich fryzjerów, tylko wielu doświadczonych stoczniowców naszych po likwidacji stoczni, po wejściu do Unii, kiedy już nie obowiązywały paszporty, wizy i tak dalej, do Niemiec wjeżdżało się jak do drugiego województwa, no to po prostu przemieścili się w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy do Niemiec i ponoć do dziś jeszcze niektórzy pracują w stoczniach niemieckich, to jeszcze takich jak w byłej NRD w Lubece. No to też zastanawiam się, no jak to nasze były nieopłacalne, a te stocznie niemieckie jako droższe o wyższych kosztach, choćby z tytułu kosztów robocizny, to prosperują. No tutaj wydaje się, że rację mieli ci, którzy twierdzili, że po prostu władze niemieckie te stocznie dotują. No bo jak przypuszczam, gdyby Niemcy chcieli tak jak my polikwidować swoje stocznie, no to obawiam się, że tam chyba ludzie wyszliby na ulicę, stoczniowcy.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju.
I byłaby druga niemiecka Solidarność, pewnie by się w proteście zrodziła. Tyle mam na razie, dziękuję.
Dziękuję i przepraszam, ale są kolejne telefony, a pan minister chciałby się odnieść.
Dziękuję bardzo. Oczywiście chciałem potwierdzić i przekazać dobrą wiadomość. Część już tych inwestycji w obszarze kanału Bydgoskiego jest już zrealizowana. Tam parę lat temu nawet zakończony został stopień wodny w kole. Większy problem, bo oczywiście środki zostały przyznane w ramach Wód Polskich. Będziemy cały czas rewitalizować tamtą drogę wodną. Oczywiście tu problem będzie z wysokością słupa wody, bo abyśmy mieli te 2,5 metra utrzymane, no jednak potrzebujemy tutaj retencji i zabezpieczenia wody. Do tego jeszcze oczywiście cały pakiet inwestycji, które chcemy zrealizować. Już wcześniej wspominałem o połączeniu z poszczególnymi pętlami, ale jak gdyby zabezpieczenie w ramach budowy i modernizacji Wisły powinno pozwolić nam tutaj na połączenie. Oczywiście mówimy tu o różnego rodzaju barkach, bo jeżeli mamy zestawy 200-metrowe, no to poruszanie się po warcie czy po drodze 70 jest niemożliwe w tym zakresie. Mniejsze barki to raczej element turystyki, aczkolwiek tak jak mówiłem, przede wszystkim chcemy budować obszary związane z logistyką w ramach tych centrów, które będą zabezpieczały rozwój portów, a więc Bydgoszcz, Toruń, czy miasta znajdujące się właśnie na głównych szlakach wodnych, Płock, tutaj jest bezwzględnie wskazanie, zresztą to już się dzieje obecnie, ponieważ Orlen realizuje transporty, przede wszystkim teraz wielkogabarytowe, barkami, ale myślę, że również materiały niebezpieczne za chwilę będzie transportował, więc my przygotowujemy rozwiązania tak, aby mogła funkcjonować ta droga wodna. Oczywiście cały czas musi się pojawić przewoźnik, który będzie woził, ponieważ to nie znajduje się w obszarze Skarbu Państwa. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o kwestię związaną z przemysłem stoczniowym, ma pan 100% rację. Przecież wszystko było dotowane w Niemczech. Zresztą oni się z tym nie ukrywali, bo sami powiedzieli, że w ramach połączenia Niemiec wschodnich z zachodnimi zapewnili sobie w traktacie, że będą mogli wspierać przemysł stoczniowy. Jak się okazało, dozwoloną pomocą publiczną, dla nas była niedozwolona pomoc publiczna. Mówiono nam to, wyście sobie nie zabezpieczyli. I tak to między innymi Donald Tusk tłumaczył. No nie zabezpieczono, więc musiałem zlikwidować przemysł stoczniowy. Ale z drugiej strony no, nauka nie poszła na marne. No, naprawdę wypracowaliśmy takie rozwiązanie, które dzisiaj pozwala nam na dotowanie tego przemysłu. Oczywiście w sposób bardzo bezpieczny, czyli przy użyciu kapitału budżetowego w ramach dotacji kapitałowych i pożyczkowych w tym zakresie. Oczywiście to jest obudowane specjalnymi rozwiązaniami w tym zakresie, ale dzięki temu właśnie te cztery promy, które są budowane w polskiej stoczni, pochodzą między innymi z tego źródła. No, polskich armatorów dzisiaj nie stać by było na tak dużą inwestycję, bo to jest około 4 miliardy, które powinny wpłynąć, które będzie kosztowała ta inwestycja. Ja mówię tu w bardzo dużym zaokrągleniu, prawda, bo nie chciałbym się od tego, nie chciałbym, żeby państwo też to traktowali jako taka ostateczna wartość. Związana jest to już naprawdę z kontraktami, które zostały podpisane. Ten kontrakt został już podpisany i naszym celem jest to, aby ta inwestycja i te inwestycje trwały. I to nam w 100% zabezpiecza właśnie funkcjonowanie stoczni, przede wszystkim produkcyjnych, ale i cały obszar remontowy, który dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje właśnie, ponieważ ma pełen portfel zamówień, no daje szansę na tą długofalowość tych przedsięwzięć. I proszę zwrócić uwagę, co dzisiaj się stało po stronie niemieckiej. No właśnie Niemcy takie promy budują w Chinach, co jak gdyby całkowicie skompromitowało ich politykę, ale z drugiej strony to chyba dla nas nic nowego, bo przecież ta kompromitacja odbyła się chociażby w obszarze energetycznym, gdzie nam tu wciskano, że najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z Rosją i Nord Streamy, i aż sam kanclerz Scholz stwierdził, że to była błędna polityka. I dla nas jest oczywiste, że dzisiaj nauczyliśmy się już rozwijać i rozwiązywać te problemy finansowe między innymi. Zostało wypracowane rozwiązanie, które już funkcjonuje i które będzie funkcjonowało. Na podobnej zasadzie budujemy duży dok w Szczecinie i kolejne inwestycje również będziemy w stanie realizować. Faktem jest, że i to wielokrotnie podnosiliśmy, że to zachowanie wtedy Tuska było skandaliczne, gdzie między innymi senator Misiak, który ma zarzuty prokuratorskie, był i tym z Platformy Obywatelskiej, który przekształcał, miał firmę konsultingową, czy nie wiem, jakąś agencję, mniejsza o to, ale on właśnie przekształcał osoby, które pracowały w stoczni, na słynnych fryzjerów, psich fryzjerów. Finał tego no, znalazł się w prokuraturze, więc mamy nadzieję, że to jednak ten jaki, ale ten sąd w końcu będzie, nie będzie rychliwy, ale miejmy nadzieję, że sprawiedliwy, bo gdzieś tam ta sprawiedliwość jednak dosięga tych ludzi, to co się stało, a przede wszystkim to państwo będziecie tutaj sędziami w najbliższych wyborach, decydując, jak ma wyglądać przyszłość Polski, czy w oparciu o prywatyzację, sprzedaż, likwidację, czy inwestycje i to, co staramy się realizować w ramach polskiej polityki socjalnej, społecznej, czy inwestycyjnej, bo dla nas jest rzeczą oczywistą, że dzisiaj możemy stawić czoła gospodarkom światowym. Mało tego, mamy ogromne sukcesy w tym zakresie, a gospodarka morska jest tego przykładem, a polskie porty to naprawdę ogromny sukces, który udało się uzyskać.
Bardzo dziękuję i odbieramy kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lubina. Witam ojca i pana ministra.
Witamy pana Stanisław.
Odnośnie odbudowy stoczni, no to przemysłu stoczniowego, no to tu ojciec ten temat poruszył na początku tej drugiej części. No była tam odpowiedź pana ministra. No uważam, że w tym temacie za dużo nie zrobiono. Ale poza przemysłem stoczniowym był jeszcze przemysł metalowy, i to w niemałej wielkości, również wyprzedany, zlikwidowany przez obecną opozycję. I również w tym temacie nic się nie dzieje. Czas działa na niekorzyść, bo fachowcy, którzy działali w owym czasie w tych branżach przemysłowych, albo się przekształcają, albo po prostu wiek. I po prostu źle się dzieje, że ten temat nie jest podejmowany. Tutaj w mediach PiS, pan Kaczyński mówi niejednokrotnie, że niedługo dogonimy Niemcy, Francję, z czym do ludzi. Po prostu podstawowym takim składnikiem, który daje budżet, to jest właśnie produkcja przemysłowa. A której nie ma, no to po prostu tam perspektyw za dużo nie ma. Także uważam, że źle się dzieje, że tego tematu PiS nie podejmuje. Ja tak wyczuwam, że na razie nie ma w planach w ogóle powrotu. Po prostu może z uwagi na fundusze, że lepiej przeznaczyć na jakieś fundusze, może takie, to można powiedzieć, wyborcze. niż na takich, z których efekty będą nie od razu. I to jest moim zdaniem błąd. Jest taka sprawa, że obecnie w mediach słyszymy, że chwalą nas, poklepują po ramieniu, chwalą nas, że dużo robimy w Polsce dla siebie i dla, załóżmy, dla zagranicy, że jakoś sobie dobrze dajemy radę, ale to nie jest miarą wielkości kraju. Także miarą wielkości kraju to jest gospodarka, przemysł. Także tu źle się dzieje i źle, że po prostu nie widać, żeby było coś w tym kierunku działanie. Odnośnie pana Tuska, tam był temat wywoływany w pierwszej części. Uważam, że powinien być rozliczony za złe decyzje antypolskie, za konkretne jakieś tam decyzje, bo pozostawienie tego tematu tak bez echa przez PiS to źle świadczy o PiS. Bo można tak domniemywać, że można Polsce robić krzywdę, można po prostu naskakiwać, niszczyć Polskę i nic mi nie będzie. Po prostu. Także tu PiS powinien mieć to na uwadze i ten temat no, w tych miejscach, w tych punktach, gdzie po prostu jest oczywiste, że zawinił, jakieś działania powinny być podjęte. Odnośnie wyborów, bo mówimy tam przed chwilą, pan minister też wspominał.
Ale panie sędzio, to nie chodzi o to, żeby teraz pan wszystkie wątki komentował. Myślę, że wystarczy tyle kwestii, które pan podjął. Pan minister się odniesie. Pozdrawiam z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo. Jednak pozwolę sobie nie zgodzić się z panem Stanisławem, chociaż ma wiele racji, bo przecież ten proces wyprzedaży polskiego majątku to trwał od wielu, wielu lat. No, Emil Wąsacz, Janusz Lewandowski, Aleksander Grat, no to jest przecież elita historycznie, między innymi Platformy, która robiła wszystko, żeby zamykać zakłady pracy, prywatyzować, likwidować banki, twierdzić, że wszystko, co polskie, to złe, a wszystko, co zachodnie, to dobrze. No, proszę zwrócić uwagę, że to była bardzo skonkretyzowana polityka, która była wymierzona w Polskę, a przede wszystkim w utratę naszej konkurencyjności i w powrót do w odpowiednich poziomów konkurencyjności, czy generalnie, żebyśmy mogli funkcjonować w ramach gospodarczych, realizacja inwestycji w tym zakresie, no jednak przede wszystkim zabiera ten czas. Niestety ten czas. Ten czas był nam dany i ja tutaj pragnę zwrócić uwagę, że zostało bardzo dużo zrobione w tym zakresie. Oczywiście wielokrotnie powtarzam, że jest to sam popełniłem wiele błędów, za które państwa bardzo przepraszam, ale cały czas staramy się działać i odbudowywać ten cały obszar. Ja jestem odpowiedzialny za gospodarkę wodną i morską, więc wszystko to, co realizujemy, tylko i wyłącznie przywraca zdolności i możliwości funkcjonowania w tym zakresie, a więc przede wszystkim rynek pracy, przede wszystkim fachowcy, przede wszystkim odbudowa tego kapitału ludzkiego. Mówiliśmy już wielokrotnie o tym, jaka przerwa została stworzona właśnie przez tą złą politykę, tylko proszę zwrócić uwagę, ona była prowadzona w 100% celowo. No dzisiaj odwrócenie tej sytuacji jednak wymaga zaangażowania, chociaż jak mówię, ten obszar finansowy poradziliśmy sobie i mamy już sposób na to, jak realizować i naprawdę te działania dzisiaj, które podjęliśmy, przynoszą dobre efekty, bo przecież chociażby w przemyśle stoczniowym dzisiaj stocznie poszukują pracowników, nie zwalniają, poszukują pracowników. Generalnie gospodarka Polski jest w dobrej kondycji, proszę zwrócić uwagę, 5% bezrobocia, no jeszcze w historii nie mieliśmy takich wyników. Po pandemii, po wojnie, po kryzysie energetycznym cały czas to tempo wzrostu jest utrzymywane na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim z powodu polityki, którą realizujemy, czy dzięki tej polityce, którą zastosowaliśmy. I tutaj dla nas, proszę zwrócić uwagę, kwestie społeczne, rolnictwo i tak dalej, czy kiedykolwiek takie środki pojawiały się, trzeba to było wszystko wypracować, ale obszar powrotu i produkcji też musi się odbywać w pewnych regułach, tak aby miał to charakter długofalowy, bo rozpoczęcie czegoś, co skończy się za rok, nie przyniesie żadnego pozytywnego rozwiązania. Natomiast bezwzględnie rozliczenie tej historii, tych ludzi, którzy mieli tak negatywny wpływ, tak szkodliwy na Polskę, oczywiście jest trudne pod kątem prawnym, ale pod kątem społecznym, pod kątem w decyzji państwa demokratycznym, jak najbardziej konieczne i wręcz możliwe i wręcz konieczne.
Prosimy, Radio Maryja.
Tak, mogę?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Doktorowi i panu ministrowi. Mam krótkie pytanie, może trochę naiwne, ale prowokowana jestem przez takich panów, z którymi prowadziłam rozmowę. Czy jest jakaś szansa, ażeby polskie winy oceaniczne wróciły do swojej dawnej pozycji? To moje krótkie pytanie, ale trudne.
Dziękuję, pani Elżbieto. Pozdrawiam serdecznie. Pierwsza kobieta, pani ministrze, dzisiaj się dodzwoniła i w telewizji.
Pozdrawiamy panią Elżbietę i to z bardzo konkretnym pytaniem, dla nas niezwykle ważnym. To też historia, która jest przerażająca w swojej istocie. Polskie linie oceaniczne, które w swoim szczycie liczyły blisko 170 statków, dzisiaj ich zostało 3. Tutaj serdecznie pozdrawiamy panią Dorotę Arciszewską, która jest obecnie prezesem, która świetnie realizuje i stara się funkcjonować na rynku, ale stworzono. Tu właśnie jest przykład przeprowadzonej prywatyzacji, która doprowadziła do likwidacji. Zresztą było takie założenie historyczne. Jednym ze sposobów prywatyzacji była likwidacja. Na podstawie likwidacji miało się stworzyć przedsiębiorstwo, które będzie rynkowe, etc., etc., które będzie rozwijało się już w oparciu o rynek. De facto następowało rozkradanie majątku. I proszę zwrócić uwagę, że równolegle przy polskich liniach oceanicznych, które były w Gdyni, nie dopuszczono do prywatyzacji polskiej żeglugi morskiej, która była w Szczecinie. Dzisiaj polska żegluga morska jest jednym jest największym polskim armatorem, ale z drugiej strony świetnie się rozwija. Ma blisko 70 statków, powiększa swój potencjał i realizuje politykę zgodnie z polityką oczywiście armatorską i do tego jest własnością Skarbu Państwa. To jest przedsiębiorstwo państwowe. Nie dopuszczono do tego i my w żaden sposób nie zgodzimy się, aby zmienić jej status, bo to tylko gwarantuje jej funkcjonowanie. Zresztą między innymi te promy, które są budowane przez Polską Żeglugę Morską. Polska Żegluga Morska odgrywa bardzo ważną rolę i znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej, chociaż przeszła właśnie, jak mówiłem, i pandemię, i wszelkie załamania gospodarcze, a dzisiaj jej standing finansowy jest bardzo dobry. Oczywiście dla nas marzeniem jest odbudowa polskiej linii oceanicznych. Tutaj pozdrawiam serdecznie pana kapitana Zbigniewa Sulatyckiego, który jest ogromnym orędownikiem stworzenia polskiego liniowca. Ja myślę, że rozwiązania, które chcemy zastosować, a więc pewne funkcjonujących armatorów, dać im szansę wspólnego działania, dadzą szansę rozwoju. Ale jest to niezwykle trudne. Proszę zwrócić uwagę, tak jak likwiduje się firmę, natychmiast pojawia się konkurencja, która zastępuje jej miejsce i dzisiaj walka to jest po prostu stworzenie rynku, bo nie jest problemem dzisiaj zbudowanie czy zakup statku. Dzisiaj jest ważne zlecenie, przede wszystkim cały obszar spedycyjny czy logistyczny w tym zakresie i cały czas to musi być jednak dochodowy, bo nie konkurujemy w Polsce, ale na świecie. Natomiast podejmujemy działania bezwzględnie, aby na nowo odbudowywać polskie linie oceaniczne. I mamy nadzieję, że ten krok po kroku poradzimy sobie również z tym.
Dziękuję. I mamy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo? Prosimy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałem się właśnie odnieść, bo
kto tam... Kto mówi do nas?
Dariusz ze Świętokrzyska.
Dziękuję, panie Dariusz.
Chciałem się odnieść odnośnie tam do takich spraw, jak pan minister mówił, że pan Tusk zniszczył nam stocznię. No w ogóle tam przemysł w ogóle zniszczył nie tylko stoczniowy, ale inne gałęzie też przemysłu innego. I chciałbym się dowiedzieć w ten sposób, że no, przecież temu człowiekowi nie można by zabrać na przykład obywatelstwa polskiego. Przecież to jest szkodnik naprawdę taki, którego po prostu ja w historii no, mam ponad 50 lat, ale w historii Polski nie znam. I to jest, no, inni w innych krajach by sobie z takim człowiekiem poradzili, a tutaj nasze państwo nic nie robi i cały czas pluje na ten kraj, który po prostu chce się podnieść, szkodzi naszemu krajowi cały czas, tak jak w tej chwili nawet, no niższy, no po prostu niższy nasz kraj. I dziękuję bardzo i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie ministrze.
No tak. To niezwykle ważne stwierdzenie i trzeba to bezwzględnie powtarzać. Oczywiście ja się cały czas odnoszę do mojej branży. Ja poznałem wielu ludzi, którzy wręcz płakali, którzy się żegnali z pracą, którzy później mieli ogromne problemy, ale przede wszystkim to jest to, jaką szkodę jego działanie uczyniło dla naszej gospodarki. No, odbudowanie czegoś takiego, zresztą historycznie nigdy nie przeżywaliśmy czegoś takiego, żeby całą branżę wręcz wycinać z gospodarki narodowej, nie dając żadnej alternatywy. Te alternatywy, o których wcześniej mówiliśmy, to po prostu była farsa, przerażająca farsa, która stała się rzeczywistością. Natomiast proszę zwrócić uwagę, to nie chodzi tutaj o Donalda Tuska. Przecież Donald Tusk przez Ursulę von der Leyen został już nominowany na premiera Polski. Więc proszę zwrócić uwagę, jak tutaj, jak siły się rozkładają, jakie tutaj jest oddziaływanie. Oczywiście my mówimy i chcemy konkurować na normalnych warunkach. Wszyscy są naszymi, znaczy nasi sąsiedzi z zachodu są naszymi z sąsiadami, chcemy z nimi współpracować jak najbardziej, mam pozytywne do nich zamiary, ale bezwzględnie musimy, tak jak oni, dbać o swoje interesy. I naszym interesem jest to, abyśmy dbali o polską gospodarkę. No, Donald Tusk kilkakrotnie już, czy wielokrotnie dowiódł, że nie zależy mu na polskiej gospodarce, co bardzo pasuje naszym sąsiadom. Dlatego jest tak ważne, aby jednak państwo decydowaliście, jak będzie wyglądała przyszłość Polski w sposób bezwzględnie demokratyczny. No, żyjemy w demokratycznym państwie i jednak te reguły demokratyczne są dla nas podstawowe. Więc tutaj każde inne działanie, no, nie byłoby wskazane, jeśli chodzi o zachowanie. Dlatego też za chwilę państwo będziecie mieli możliwość zadecydowania, jaka ta Polska ma być. Jaka ta Polska de facto ma być.
Dziękuję. Prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jaros- Jarosław Zajchirowa na Kaszubach.
Proszę bardzo, panie Jarosławie.
Pozdrawiam ojca, pozdrawiam pana ministra. Temat jakże mi bliski, jako że w młodości rozpoczynałem naukę i pracę z zawodu w Stoczni Marynarki Wojennej, a potem w Stoczni Gdańskiej imieniem Lenina. I tam mieliśmy na Wydziale O6, była modelarnia, gdzie ja się tam zatrudniłem i robiliśmy modele statków przyszłości. Oczywiście z tych statków przyszłości to się tylko jeden manifest lipcowy, bodajże ponad 100 tysięcy ton wyporności i tak dalej. Były statki przetwórnie, były burtowce, były te rufowce do połowu ryb, były drewnowce. Po prostu nie było prawie tygodnia, żeby nie było jakiegoś wodowania. Z przyjemnością obserwowaliśmy wodowanie boczne, bo w Gdańsku taki był, tylko takie były slipy. I to niestety zostało zniszczone, ale jeżeli zostało zniszczone, i tu pan minister powiedział, że rozkradzione, to złodzieja należy ukarać. I przed chwilą pan słuchacz powiedział, że panowie tacy tam właśnie wymienił całą plejadę tej szajki gospodarczej, bo to już tylko można powiedzieć, że to była szajka, która doprowadziła Polskę do ruiny. I to nie jest tajemnica, gdzie oni są, kim oni są i dlaczego tak się właśnie stało. Bo nie ma kontroli. Obywatele nie mają kontroli. Mówi się o demokracji, ale mamy niestety partiokrację. I partie, dopóki tak długo jak partie będą, to będą właśnie te różne tarcia, żarcia i to, co obserwujemy w Sejmie, jedna wielka, ktoś powiedział, szczujnia, ponad 30 organizacji partyjnych w Sejmie. Polacy sobie zasłużyli, żeby mieć polski Sejm. Spośród obywateli, a przynajmniej, żeby...
Halo? Coś nam uciekł pan Jarosław z Wajcherowa. Panie ministrze, słowo komentarza może?
No tak, historia budowy okrętów w Polsce i w polskiej gospodarce jest bardzo ważna i tutaj naprawdę pan Mirosław, podejrzewam, że uczestniczył w budowie w bardzo istotnych jej elementów. Poza tym, no ta historia jest związana z Pomorzem i naszym celem jest to, aby ją przywracać, odbudować. Oczywiście wszystko to odbywa się dzisiaj w trochę innej sytuacji, a przede wszystkim w innych warunkach. Zresztą z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że to nie rządy budują statki, ale rządy robią wszystko, żeby stworzyć warunki pod budowę. No takie warunki zostały uczynione. Tu też jest, wspominał pan Mirosław o Stoczni Marynarki Wojennej, która realizuje zadania dla Marynarki Wojennej. Trwa cały czas proces nowych inwestycji. Trałowce już zostały wybudowane. Teraz czas na kolejne jednostki, a myślę, że ten potencjał cały czas jest odbudowywany, ale przede wszystkim jest zapewnione funkcjonowanie stoczni. To, co mogliśmy zrobić w tym zakresie, to bezwzględnie robimy. Oczywiście odmienną sprawą jest demokracja w Polsce. Każdy w ramach demokracji może mieć swoje zdanie. Jednak uważam, że niezwykle istotne są partie polityczne, silne partie polityczne. No gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, nie bylibyśmy w stanie zmienić rzeczywistości, która była jeszcze niedawno. Gdyby nie premier Jarosław Kaczyński, no nie udałoby się niczego uczynić. W związku z tym realizacja tych zadań tylko odbywa się podług programu, który jest tworzony w danej partii. Ja przecież sam uczestniczyłem w budowie naszego programu dotyczącego gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, gospodarki morskiej. To wszystko mogę realizować, czy też możemy realizować w ramach ministerstwa dzięki temu, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało. No i dla nas jest rzeczą oczywistą, że cel dla nas jest kontynuowanie tej polityki i odbudowa Polski, bo tylko to jest jedyna szansa, żebyśmy mogli obronić się w obecnym świecie tak niebezpiecznym, z bodaj najniebezpieczniejszym państwem na świecie, jakim została nazwana Rosja. W sytuacji wojny, tych zagrożeń, które dotyczą i wynikają z tego tytułu, a z drugiej strony tych oddziaływań konkurencyjnych, które mają na celu przede wszystkim ograniczyć nasze możliwości rozwojowe. Ale proszę Państwa, poradziliśmy sobie z wieloma celami. Wszyscy mówili, że nie dacie rady wybudować przekopu, nie dacie rady przewieźć węgla, gazu zabraknie, nie będzie ropy naftowej. Wszystko się udało, ale udało się z tego powodu, że realizujemy to w ramach pewnego programu, który został przez nas przyjęty, założony. I to jest nasza ścieżka, z której na pewno nie zejdziemy.
Radio Maria, prosimy.
Anna z Wrocławia.
Prosimy, Pani Agno.
Piękne audycje tego typu, tylko że oddziaływanie jest dosyć ograniczone, prawda? Ja mam wielką prośbę do pana ministra, bo to jest warunek, czy w ogóle ta Polska będzie się rozwijać i PiS utrzyma się do władzy. Mamy te wystąpienia tych dwóch panów z taką goryczą, że ten przemysł stalowy, a nie rozliczeni i tym podobnie. Jedna prosta moim zdaniem recepta. Państwo, wydajcie to, co mówicie, co zostało zrobione olbrzymie. To jest prawie cudowne. Każda dziedzina powinna być wydana jako informator ogólnie dostępny, żeby ludzie wiedzieli po prostu, co państwo zrobiliście, co było możliwe. Zaczynając od banków i tak dalej, po szkoły, szpitale i tym podobnie. Bo przecież ten rząd zrobił tak olbrzymią sprawę, że przecież epidemia, przecież te wszystkie historie, ale sami posłowie nie są w stanie tego po prostu w dyskusjach uwidocznić, bo są pod pręgierzem. Wszystkie te wiadomości w telewizji, w radiu są rozproszone. Tylko w Radiu Maryja jest taka cały taki kompleks, prawda, jak teraz państwo mówicie, jak tego dużo jest. Gdyby taki informator, że tak powiem, w poszczególnych dziedzinach, co zrobiono i tak jak pan mówił pięknie, jakie perspektywy tego są i jakie warunki. Błagam, zróbcie to państwo. No bo przecież jest tam ten pan od, prawda, którzy informują, co robi rząd i tym podobnie. To trzeba zebrać, tak jak pan to dzisiaj mówił, co zrobiono, po co zrobiono, jakie trudności i jakie perspektywy.
Dziękuję, pani Alino, panie ministrze.
Dziękuję bardzo pani Janinie za ten głos. To w ogromne podziękowania, bo to znaczy, że jednak trafiamy do kogoś, a przede wszystkim podziękowania dla telewizji TVN, Radia Maryja, które na łamach których możemy się wypowiadać. Proszę zwrócić uwagę, że tych mediów, w których możemy się swobodnie wypowiadać, jest naprawdę niewiele i jeszcze to zarzuca się, że telewizja publiczna jest taka, jaka jest. To jest wszystko działanie ku temu, aby przede wszystkim ograniczyć informacje. Z drugiej strony jest przecież przemysł, wręcz przemysł propagandowy, a przede wszystkim mainstreamowy, który ma za cel realizować pewną politykę, no i realizuje, nie dopuszczając do tego, aby można było się właśnie wypowiadać swobodnie, a z drugiej strony tworząc wszelkiego rodzaju przekaz, który ma zniechęcić, pokazać w jak najgorszym świetle rząd. No już chyba szczyt hipokryzji, to już naprawdę przerażającym, była próba rozpalenia węgla na łopacie jako dowód tego, że rząd nie może sobie poradzić z węglem. No już takiego idiotyzmu, no każdy, kto ma piec w domu, to wie, że węgiel nie pali się na łopacie. No ale proszę zwrócić uwagę, nawet taką propagandę próbowano ludziom wcisnąć, że węgiel, który przyjeżdża przez nasze porty, się nie pali. No, nie udało się to robić, nie udało się to zrobić. Nie uda się, podejrzewam, w większości przypadków, ale ta walka jest po prostu niezwykle trudna, bo z drugiej strony jest przecież wsparcie ogromnych pieniędzy wielu państw, którym zależy przecież, żeby Polska znowu takiej roli nie odgrywała, jaką dzisiaj odgrywa. A z drugiej strony, żeby postawić ludzi, którzy będą chodzili na, jak to mówią, krótkiej smyczy i realizowali pewną politykę. Dlatego też, jak ważnym jest w Radio Maryja czy Telewizja Trwam i dzięki temu, że możemy do państwa dotrzeć, ale udaje się dotrzeć, bo jeżeli pani Alina nas słucha, to myślę, że i więcej ludzi nas również słucha i ten przekaz jest coraz większy.
Bardzo dziękuję. No też tak dopowiem, panie ministrze, przepraszam, że może uzupełniam, ale można wydać tysiące tomów różnych rzeczy, ale no, też może być tak, że mało osób to weźmie do ręki, więc naszym zadaniem jest też mówienie o tym, takie, no nie powiem apostołowanie, ale no, przekazywanie tego, co tutaj na przykład usłyszymy, prawda?
No tak, w każdym bądź razie to wszystko się rozgrywa też w rodzinach, między znajomymi, między przyjaciółmi, czy nawet adwersarzami. No, ludzie, ja z wieloma ludźmi się spotykam, którzy mówią, dlaczego wy nic nie robicie, kiedy zaczynam wymieniać, ale też, szanowni państwo, żebyśmy byli tutaj uczciwi, naprawdę do zrobienia jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Przecież my mamy ogromną świadomość tego, że jesteśmy dopiero na początku drogi. No proszę zwrócić uwagę, cały obszar, który był pozostawiony, transportowy, budowa dróg, budowa kolei, tutaj jaką wielką rolę odgrywał i odgrywa pan minister Adamczyk w swoich inwestycjach. To wszystko dzisiaj dopiero wraca do normy. Dzisiaj mamy podstawy wręcz do konkurowania, do tworzenia nowoczesnej gospodarki, która jest oparta przede wszystkim o infrastrukturę. Mamy swobodny dostęp od strony morza, mamy wiele rzeczy zmodernizowanych, ale to jest wszystko jeszcze w świetle tego, w jakim miejscu jest Zachód, jeszcze daleko. Dlatego też jak ważnym jest to, żeby utrzymać tą politykę. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że jedynym sposobem naszej konkurencji jest to po prostu, aby działać na szkodę naszego rządu. No więc to jest ogromny apel również do państwa o to, aby między sobą również przekazywać wszelkiego rodzaju informacje i w ten sposób no, jednak starać się dotrzeć prawdą do tego, w jakiej jesteśmy sytuacji, no a nie tylko i wyłącznie z propagandą, której będzie niestety, bo wybory coraz bliżej, ale coraz więcej.
Panie ministrze, rozmawiamy na temat osiągnięć i wyzwań w infrastrukturze morskiej i wodnej. Powolutku czas naszych rozmów dobiega końca. Jeszcze kilka minut nam pozostało. Chciałbym poprosić o takie z jednej strony podsumowanie tego, co już za nami, czyli tej pierwszej, drugiej części, a z drugiej strony też o takie pokazanie kilku kierunków, w których pan minister i ta część Ministerstwa Infrastruktury, która podejmuje tematy gospodarki morskiej i wodnej, będzie chciała w tym roku pójść.
Oczywiście te założenia, które przyjęliśmy do realizacji, powstały bardzo, bardzo dawno temu. Już można tak powiedzieć dla młodych ludzi, jeśli to wszystko zręby były tworzone w 2010-2012 roku, to bardzo dawno temu, ale ten program, który staraliśmy się opracować i przygotować, jest naprawdę programem w wielu kierunkach bardzo dobrze przemyślanym. planem. Oczywiście ja o wielu rzeczach, chociaż mieliśmy bardzo dużo czasu, nie powiedziałem. Chociażby o niezwykle ważnej inwestycji, jaką jest budowa tunelu pod Świną. Przecież też historyczne wydarzenie skreślane przez Platformę i próba zablokowania tej inwestycji ze wszech miar. Tutaj ogromne podziękowanie dla pana marszałka, obecnie europosła Joachima Burdzińskiego, który miał ogromny wpływ na to, że ta inwestycja jest zrealizowana, który w zasadzie poświęcił wszystko, co miał na to, aby cały swój czas i zacięcie, aby dopiąć tej inwestycji. W tym roku faktycznie pierwszy raz pojedziemy pod Świną. Rzecz, która była niemożliwa do realizacji. Słyszeliśmy jakaś fanaberia. Nie mam pieniędzy i nie będzie, nie stać i tak dalej. Już nie chcę przytaczać tych wszystkich sloganów, które były wypowiadane. A faktycznie dzisiaj staje się to możliwe i za chwilę naprawdę będziemy witać naszych sąsiadów ze strony niemieckiej tutaj w Polsce, których serdecznie zapraszamy. Chcemy mieć z nimi dobre stosunki. Chcemy jak najbardziej współpracować i myślę, że żadnych problemów w tym zakresie nie ma. No, największy problem jest w tym, że jednak każdy walczy o swoje i my w ten sposób walczymy o swoje i będziemy walczyć cały czas o swoje. Zrealizowaliśmy niezwykłą inwestycję w postaci 12,5 metra, czyli budowy toru żeglugowego pomiędzy Świnoujściem a Szczecinem. No też rzecz, która wydawała się niemożliwa dla samego Donalda Tuska, który mówił: udowodnijcie mi to, że ta inwestycja jest potrzebna. No, dla nas było oczywiste, nikomu tu nie trzeba nic udowadniać, trzeba to po prostu zbudować i to się udało zbudować. Dzisiaj znacznie większe jednostki mogą wejść do Szczecina i w ten sposób rozwijać przede wszystkim cały obszar portowy. Te wszystkie założenia, które przyjęliśmy krok po kroku, oczywiście nie bez potknięć, bije się tu w pierś. Ale chcemy je realizować, będziemy je realizować. Przede wszystkim gospodarka. To jest dla nas oczywiste. Wzmacnianie gospodarcze, ale nie da się tego zrobić bez infrastruktury, bez środków, a przede wszystkim bez odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Dlatego tak duży nacisk na rodzinę, na rolnictwo, na społeczeństwo, na to, aby cały obszar tych, którzy nie mają szansy dzisiaj być prezesami, czy nie wiem, w kimś z karierą, ale ci, którzy również w życiu im się nie udało, żeby mieli zabezpieczenie i oparcie w tym państwie, w Polsce i dlatego też tak ważna jest również ta polityka społeczna, ale ona by się nie udała bez odpowiednio działającej gospodarki i ta gospodarka idzie w dobrym kierunku. Oczywiście jeszcze bardzo wiele do zrobienia przed nami, ale najistotniejsze jest to, aby kontynuować ten proces. Jeżeli on zostanie załamany, a może nastąpić załamanie, bo to od państwa tylko zależy, to wrócimy do tego samego miejsca. Za chwilę wejdziemy w strefę euro. Okaże się, że wszystkie media będą trąbiły, że jak nie wejdziemy do euro, to świat się skończy, zawali się. No dzisiaj proszę zwrócić uwagę, Polska nie jest w euro i do Polski przyjeżdżają i Słowacy, i Niemcy, i Litwini, i pozostałe kraje bałtyckie, bo w Polsce się opłaca po prostu robić zakupy. A więc jednak to, że mamy swoją walutę, możemy tą walutę zarządzać, aprecjować ją, deprecjować, to odgrywa niezwykle istotną rolę w kontekście inflacji czy chociażby trudnej sytuacji. Gdybyśmy nie mieli tego zarządzania, moglibyśmy tylko czekać na decyzje, jakie zapadną w Berlinie, czy nie wiem, już nie chcę oczywiście cały czas wracać do tego tematu, ale na pewno nie w Polsce. Dzisiaj to wszystko dzieje się w Polsce i tu ogromne podziękowania dla pana premiera Mateusza Morawieckiego, który przecież stworzył ten system i który fantastycznie funkcjonuje, właśnie radząc sobie. Oczywiście inflacja jest przerażająca, ale ta walka trwa. Jak się okazuje, sytuacja się będzie powtarzała, bo to przecież zależy przede wszystkim od nośników energetycznych. Jeżeli ustabilizuje się ta sytuacja, proszę zwrócić uwagę, Polska jest w dobrej sytuacji bezpieczeństwa energetycznego, bo nie zależymy już od Rosji. To był skok dziejowy, który dokonaliśmy poprzez budowę gazoportu, poprzez budowę Baltic Pipe, poprzez rozbudowę naftoportu, który dzisiaj obsługuje w zasadzie 100% wpływającej ropy naftowej. Dzięki temu mamy ustabilizowane. Oczywiście cały czas świat zewnętrzny podlega fluktuacji, bo przecież nad tym pracuje Putin, aby rozchwiać rynek surowców. Zresztą w takiej sytuacji ciężko opanować rynek światowy i mieć de facto wpływ na to, co się będzie działo, ale krok po kroku ta sytuacja się stabilizuje. W związku z tym to jest naprawdę bardzo dobry czas dla Polski, który jest realizowany, ale jeszcze przed nami bardzo wiele i tylko od państwa będzie zależało, komu państwo ten mandat dacie. No i oczywiście my się państwu w pas kłaniamy, przepraszając za nasze niedociągnięcia, ale jednak prosimy państwa o to, abyśmy mogli jednak cały czas tą Polskę zmieniać.
Bardzo dziękuję za rozmowy niedokończone o sprawach morskich i wodnych, ważnej części naszej ojczyzny. Pan minister Marek Grubarczyk. Bardzo dziękuję, panie ministrze.
Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Przypomnę, pan minister jest sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Państwu również bardzo dziękuję za współtworzenie rozmów niedokończonych.